Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. I zapraszać będziemy najpierw na festiwal, który pojawi się po raz pierwszy w naszym regionie, dokładniej mówiąc w Ciechocinie. Będzie to uwieńczenie całego dnia, bo przed festiwalem również będzie i festyn, i rajd pieszy szlakiem świętego Jakuba. Ale o tym wszystkim opowiedzą nasi goście. Tomek Kamiński, witam cię Tomku.
Witam serdecznie.
Wójt gminy Ciechocin, pan Jerzy Cieszyński.
Witam serdecznie.
I pani Kinga Marcinkowska, też z urzędu gminy Ciechocin.
Dzień dobry.
Witam. Festiwal Świętego Jakuba. Skąd w ogóle pomysł na tą jednodniową imprezę, która odbędzie się 10 czerwca?
Gmina Ciechocin leży na szlaku Świętego Jakuba w unikatowym krajobrazie Doliny Rwęcy i uznaliśmy to za dobry pomysł, żeby połączyć pielgrzymowanie z urokami krajobrazu, rekreacją i turystyką. I stąd ten pomysł. I 10 właśnie z Płonnego, z Szafarni, przez Golub Dobrzyń, będziemy pielgrzymować, przemierzać szlak Świętego Jakuba do Elgiszewa, gdzie na przystani, tak zwanej quasi-przystani nad rzeką Drwęcą w gminie Ciechocin, będą dziać się rzeczy, które nazwaliśmy rozmaitości jakubowe. Spuentowaniem tego pielgrzymowania będzie Festiwal Świętego Jakuba. Za część artystyczną festiwalu jest odpowiedzialny pan Tomek Kamiński, gdzie chcemy zaproponować Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej, który odpowiada idei pielgrzymowania. Będziemy pielgrzymować na różny sposób. Chcemy, żeby pielgrzymowanie miało formę przyjazną dla rodzin. Będziemy pielgrzymować wyruszając pieszo, rowerem, konno, kajakiem, ale też i będą uczestnicy geocachingu. Wydaje mi się, że tak różnobarwna i różnoraka propozycja zachęci wszystkich do pokonania szlaku Świętego Jakuba. Chciałem tutaj powiedzieć, że wszystko dzieje się w ramach idei, że szlak Świętego Jakuba to nie tylko droga, to coś więcej. Chcemy, żebyśmy zastanawiali się, przemierzając ten szlak, nad sobą, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy, a później nas przystani, zgodnie z możliwością wsłuchania się w treści piosenek, mogli dalej przeżywać. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest możliwość spędzenia czasu w harmonii ducha z poznawaniem nietuzinkowego, unikatowego krajobrazu Doliny Rwęcy na trasie Płonne, Szafarnia, Golub Dobrzyń.
Cóż, Tomku, ciekawego wymyśliłeś?
Ja przede wszystkim z ogromną radością, to jest miód na moje serce i za chwilę powiem dlaczego, skonstatowałem, że pan wójt jest takim człowiekiem, który, ja muszę to powiedzieć Magdo, w odróżnieniu od innych gmin, ja nie wiem jak jest w Polsce, ale wokół mnie tak się dzieje, chcę promować inną muzykę niż disco polo. Ja przepraszam, że to nie
ale nie przepraszaj, bo to właśnie jest miód
na moje, artystyczne serce. Z ogromną radością przyjąłem to zaproszenie bycia kierownikiem muzycznym tego koncertu, który nazwaliśmy dosyć szeroko, ponieważ mamy nadzieję na to, że będziemy się rozwijać. Festiwal Świętego Jakuba. Zaprosiłem artystów, dla których przesłanie, zresztą rozmawialiśmy o tym z tobą wiele razy, że to przesłanie najważniejsze w piosence, i dla tych artystów, których zaprosiłem także. I to będzie Magda Anioł, to będzie Tomek Żółtko, Robert Ruszczak zespołu 40-30x70, Tomek Kamiński, moja skromna osoba, i Krzysztof Antkowiak. Pewnie państwo kojarzycie młodego takiego
nastolatka.
Zakazany owoc, tak, to był ten przebój. Krzysztof wraca na scenę muzyczną, skończył fortepian w Katowicach jazzowy i będzie sobie akompaniował, ale także będzie grał z zespołem złożonym zresztą z bydgoskich znakomitych muzyków, także będzie wyglądało to tak, że artyści będą się zmieniali, natomiast zespół band jest na scenie, bardzo pięknie zaaranżowane piosenki artystów na cały zespół z chórkami, artyści się będą zmieniać.
No i to są rzeczywiście artyści, mogą o sobie powiedzieć, że wiedzą, o czym śpiewają.
Tak, dlatego powiedziałem, że to przesłanie, ta treść, która wypełnia piosenki, które sami skomponowali zresztą, bo to będzie koncert autorski, wszyscy ci artyści będą śpiewać swoje piosenki, no ta treść jest najważniejsza. Zresztą ja myślę, że jakby tak posłuchać sobie niektórych piosenek, które właśnie chcą coś zmienić, no bo jeśli no, śpiewamy o niczym właściwie, to może to być tylko muzyczka taka, która w radiu czy w windzie się sprawdza i jest fajnie. Natomiast jeśli chcemy coś zmienić, to na pewno zmienia słowo, prawda? No, jeśli Niemen śpiewał "Dziwny jest świat", no to chciał coś powiedzieć, że ten świat jest rzeczywiście dziwny i należy się skłonić ku drugiemu człowiekowi, to co mówił właśnie pan wójt, że to jest takie spotkanie, które ma zauważyć drugiego człowieka, ale no, nie tylko go zauważyć, ale jeszcze się pochylić nad nim, spotkać się z nim, popielgrzymować, no i po tej pielgrzymce spotkać się przy muzyce właśnie na koniec tego dnia.
Jak rozumiem, nie będziesz tylko dyrektorował, ale również zaśpiewasz.
No zaśpiewam. Zaśpiewam zupełnie nowe utwory, bo rok temu wydałem płytę w Polskim Radiu zresztą. Pozdrawiam Polskie Radio. Ale ja jestem artystą płodnym i zaśpiewam zupełnie nowe utwory, które znajdą się na kolejnej płycie. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że prowadził będzie ten koncert znakomity dziennikarz, znany z pewnością państwu z telewizji, Krzysztof Ziemiec.
I ten koncert to będzie zwieńczenie tego pielgrzymowania, prawda? 10 czerwca. A ja mam pytanie do pani Kingi Marcinkowskiej o te rozmaitości jakubowe. Co jeszcze przygotowaliście?
Od godziny 14 na przystani w Elgiszewie rozpoczynamy właśnie nasze wielkie świętowanie pod znakiem muszli, która jest symbolem Szlaku Świętego Jakuba. Rozpoczną się warsztaty dla dzieci, gdzie będą mogły poznawać trasę Szlaku Świętego Jakuba nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, gdzie będą mogły z gliny wylepić swoje własne muszelki, które potem będą mogły z wielką dumą nosić na swojej piersi. Również zaprezentują się zespoły lokalne, zespoły dziecięce, schole, zespoły kapele szantowe, nasze takie lokalne właśnie nosi lokalni artyści, którzy do godziny 18.30 będą tutaj wzbogacać taką tą stronę muzyczną, tak, naszych rozmaitości. Do tego oczywiście dojdą lokalne kulinaria, bardzo takim atrakcją wyjątkową jest również, są warsztaty pieczenia chleba w prawdziwym piecu chlebowym, które znajduje się na przystani w Elgiszewie i tam będą się odbywały właśnie warsztaty pieczenia chleba. Tutaj zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do udziału. Natomiast wszyscy pielgrzymi, którzy będą schodzić się do Elgiszewa, dostaną pakiety, w których w skład chodzi oczywiście symbol Szlaku Świętego Jakuba, muszla, medal, tak, oraz chusta pielgrzymowa, paszport pielgrzyma i strawę pielgrzyma. Także od godziny 14 do godziny 19 ten cały program na przystani w Elgiszewie jest bardzo bogaty i różnorodny, tak, żebyśmy mogli przygotować się do naszego tego klu, który rozpocznie się o godzinie 19 wielkim koncertem.
Panie wójcie, jeżeli ktoś z regionu chciałby przyjechać, popielgrzymować i potem wziąć udział, uczestniczyć w tym koncercie, to gdzie się powinien stawić i o której godzinie?
Jeśli chodzi o znalezienie się w Ciechocinie w dniu 10, wystarczy przyjechać do Ciechocina. Jako organizator zapewniliśmy możliwość przemieszczania się na początek tras. Wszyscy przyjeżdżają, jest parking, zostawiają samochody, mogą przekazać rowery, będą czekać autokary. I wszystkie grupy zainteresowane taką możliwością skorzystania przemieścimy do Płonnego, do szafarni. Z powrotem wrócą już pieszo, rowerem, kajakiem, konno, bądź też będą brać udział w formie geocachingu. I tu samochody lub część członków ich rodzin będzie na nich czekać na przystani w Elgiszewie. Bardzo nam na tym zależy, żeby cała strona organizacyjna była perfekcyjnie dopięta. Chcemy pokazać nasz kawałek małej ojczyzny jako kawałek ojczyzny przyjazny, której nie obce są podstawowe pierwiastki życia człowieka, a więc życie w dobrze pojętym duchu humanistycznym. Wydaje nam się, że ta propozycja jest oczekiwana przy tym zalewie taniości i jałowości. Najwyższy czas wyjść z propozycją, która w umiejętny sposób potrafi zaskarbić sobie potrzebę wypełniania siebie jako człowieka w kontakcie z krajobrazem turystycznym, a jednocześnie przy okazji możemy zadbać o swoją fizyczność. Ja chciałem jeszcze uzupełnić, pani redaktor, jako przedstawiciel samorządu gminy Ciechocin, że Szlak Świętego Jakuba to nie tylko droga.
Festiwal Świętego Jakuba już w najbliższą sobotę. Ci z państwa, którzy są chętni, zapraszamy. Można będzie też popielgrzymować.
A teraz będziemy obchodzić trochę spóźnione urodziny José Marii Florencio. To dyrygent dobrze państwu znany.
No, to bardzo dobrze chyba państwu znany. Związany od wielu lat z Filharmonią Pomorską, przez jakiś czas, nawet długi czas, dyrektorował kapeli Bydgoszczensis, zresztą podczas uroczystego jubileuszu na 55-lecie kapeli też dyrygował.
Czyli kapela to dobrze wspomina, bo inaczej pewnie by nie dyrygował tym koncertem.
No właśnie, bo wielu było szefów po maestro Gałońskim, który zresztą też był na tym koncercie i dyrygował tego zespołu. Niedawno Daniel Stabrawa też był w Bydgoszczy, też troszeczkę wspominaliśmy. Tak więc José María Florencio z kapelą związany, ale nie tylko, bo przecież również dyrygujący orkiestrą symfoniczną.
I teraz się dowiemy, czy José María Florencio jest lwem, czy też takim łagodnym kotkiem, bo zodiakalnie...
Ładnie mi łagodny kotek.
Bo zodiakalnie to jest bliźniakiem.
Nikt nie jest doskonały. W ogóle od czegoś w życiu trzeba zacząć. Proces edukacji, w ogóle wszystkiego, co robiłem w życiu po to, żeby potem w danym momencie być dyrygentem, co sobie obiecałem w wieku 8 lat, było drogą. Altówka, kompozycja, wszystkie inne instrumenty orkiestry, 8 lat w szkole baletowej. Na scenie tańczyło m.in. Jerzy Łabędzie, Paquita, Bajadere, bo gdzieś w mojej świadomości artystycznej, już wtedy, jak małe dziecko na dobrą sprawę, to wiedziałam, że im więcej będę miał tego praktycznego doświadczenia, to tym lepiej. Któregoś dnia obudziłem się i wiedziałem, że będę dyrygentem w Europie. Coś totalnie surrealistycznego, jeżeli nie powiedzieć absurdalnego w ogóle, w głowie dziecka, który pochodził z rodziny klasy średniej, średniej, niskiej, w kraju, gdzie na dyrygenturę no to mogą no, sobie marzyć w ogóle ci, którzy mają naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Dziecko z bardzo wielodzietnej rodziny, w mieście, gdzie do dzisiaj nie ma orkiestry. Fortaleza, najpiękniejsze plaże Brazylii, cudowna kuchnia, piękna pogoda, cały czas cieplutko. Tego był miejscem, gdzie odkryłem, że mam być dyrygentem. Surrealistyka i absurdalność tego pomysłu to ja sam nie potrafię zrozumieć do dnia dzisiejszego. Nie wiem też na przykład skąd, bo to jest ten sam czas, skąd i od kiedy kochałem, wiesz, jakiegoś Beethovena. Po prostu kochałem tego Beethovena intuicyjnie od początku, że się nie wiedziałem dlaczego, bo nic na ten temat nie wiedziałem, poza tym, co sam mogłem odkrywać w encyklopediach internetu, jeszcze nie było w tym czasie, więc to było dużo trudniej dotrzeć do różnego rodzaju informacji. Ale to tak właśnie się zaczęło i zaczęło się w taki sposób, że jeżeli mam być tym dyrygentem, to muszę jak najwięcej się nauczyć. Więc zacząłem się uczyć muzyki, najpierw na klarynecie, potem grałem na wszystkich instrumentach dętych jednocześnie. Za to, że w ogóle grałem na tych instrumentach dętych, ja na przykład nie płaciłem w szkole. 13-14-letnie dziecko, tak? Ponieważ umiałem grać na tych wszystkich instrumentach, kto brakowało w tej orkiestrze, to ja tam go zastępowałem tak z chwili na chwilę. I nawet gdy dyrygent nie mógł z nami podróżować, to ja tą orkiestrą dętą dyrygowałem w ogóle podróżując. W tym samym czasie rozpocząłem naukę gry na instrumenta smyczkowy, bo uważam, że ta orkiestra, której 2/3 orkiestry to są smyczki, to jest to instrument, który trzeba opanować dobrze. Na tych instrumentach dętych w ogóle pokryjomu zarabiałem pieniądze na karnawale, na balach w ogóle, żeby mieć na moją dalszą edukację. Aż bardzo wcześnie, bo w 17 lat już dostałem pracę w orkiestrze zawodowej, bardzo dobrze płatnej na południu kraju. I to umożliwiło mnie właśnie dalsze studia już dyrygenckie, ale i też pobyt w Nowym Jorku, pobyt we Wiedniu i potem ostateczna ucieczka do Polski, która trwa już 27 lat. Nie przyjechałem tu dla kobiety wtedy. Ja tylko wiedziałem, że tu znajdę takie piękne kobiety, jak taką, którą poznałem tam i która powiedziała, że właśnie jej rodzina pochodzi z Polski. Natomiast to przypadek. Historia jest naprawdę moja napisana w ogóle takimi cudami ogromnymi, jeden po drugim. A Polska była czymś naprawdę tak nieprzewidywalnym, że złapało mnie, jak się mówi, w walce. Tak? Jedna rzecz, której nie wspominałem tutaj, to jest, że ja ćwiczę karate tradycyjne na bieżąco w tym momencie. Więc to w trakcie walki my przegramy każdą walkę, jeżeli przeciwnik nas złapie na rozkroku. Czyli prawie atakuje, prawie się broni. Jeżeli on złapie ten moment, to przegram walkę. W życiu często tak bywa, że człowiek po prostu jest między jednym krokiem a drugim i w tym momencie ktoś z czymś wskoczy. A tak było, kiedy po moim debiucie jako dyrygent w Brazylii, miałem 20 lat. W tym momencie koncertmistrz orkiestry brazylijskiej, która była Polką z Katowic, a jej mąż był pierwszym fagocistą, powiedzieli: słuchaj, fantastycznie, dyrygujesz, grasz solo, uczysz wszystko z tego, ale jesteś bardzo młody, powinieneś jeszcze wyjechać, postudiować. Mógłbyś pojechać na przykład do Polski. I ja, to właśnie ten rozkrok, to ten moment, w którym tak zawisałem i nie za bardzo wiedziałem w ogóle, co to za Polska, gdzie ona jest. Musi być gdzieś między Paryżem a Moskwą. Powinno być bardzo zimno, była komunistyczna, czyli bez Coca-Coli. Wszyscy jeżdżą jak w Chinach na rowerach, prawda? I najprawdopodobniej to w sklepach są tylko dwa komplety ubrań, czyli wszyscy chodzą na szaro. Czyli tak sprzedano obraz komunistycznego kraju. Wiedziałem oczywiście, kto to jest i Chopin, i Wieniawski, Szymanowski, Penderecki, Lutosławski. Natomiast jest jeszcze jedna taka ważna sprawa. To, że ponieważ nie wiedziałem za bardzo, dlaczego mam nie przyjechać, to podjąłem decyzję, że napiszę tą aplikację. I okazało się, że po roku dostałem list oficjalny. Tak jak w moim życiu, ktoś coś kieruje moim losem. Rzuciłem wszystko, co w tym momencie miałem w Brazylii. Sprzedałem altówkę. Za pieniądze ze sprzedania altówki mojemu uczniowi, w ogóle on część mi dał do kieszeni, drugą część opłacił bilet, który ja kupiłem, żeby przyjechać. Ten bilet do Polski był biletem tylko w jedną stronę. Ja nie zaryzykowałem, że będę miał w ogóle bilet powrotny, bo sądziłem, że jak będzie trochę zimniej i jak będzie trochę smutniej, to każdemu może przychodzić do głowy, że już pora inaczej zaplanować swój los. Ja myślałem, że nie mam prawa zaplanować tego mojego losu. Przyjeżdżam w ogóle do robienia czegoś, co ma być początkiem jakiejś nowej ery. Nie wiedziałem, jak ono się ma zarysować. I w ten sposób znalazłem się w Polsce, czyli po prostu chwila nieuwagi, za duży krok do przodu, i chwila na rozkroku i okazało się, że jestem przegrany w tej walce dla Polski. W 1985 rok Polska była tym, czym była. W tym czasie ja miałem doskonałego profesora, w postaci profesora Henryka Czyża. Podczas pierwszego spotkania, jak on się przedstawił, i okazało się, że to jest po prostu czarująca osoba, która jednocześnie była dyrygentem, kompozytorem, pisarzem, gawędziarzem po prostu. Oczywiście miał bardzo konkretny i bardzo duży wpływ na to, kim ja jestem dzisiaj, kim się stałem po kontaktach z nim. Najlepsze i tak z tych lekcji to były dwa momenty. Przerwa. Myśmy siedzieli razem jako klasa w bufecie i tam się odbywały najważniejsze rozmowy. Ale i też normalne rozmowy o życiu. Drugi to było zawsze tak, że gdy się kończyła lekcja, profesor żegnał wszystkich studentów, brał mnie do samochodu, zabierał mnie do swojego domu, nalewał mi małego koniaczka i indywidualnie myśmy tam rozmawiali na tematy i na poziomie takim, jakim wydawałoby się, on nie chce dzielić takich sekretów już nawet z tą piątką jego uczniów. Poszły plotki w całą Polskę, że Florencjo to jest właśnie ten zagubione dziecko profesora Henryka Czyża zrobionego z Marią Fountain w Argentynie. Z całej historii jedyna rzecz, która mi się nie podobała, to to, że w Argentynie, bo dla Brazylijczyka Argentyna to jest naprawdę miejsce wyłącznie wrogów. Do dzisiaj trzymam ludzi w niepewności. Okazało się, profesor w tych rozmowach indywidualnych zaczął tydzień w tydzień wpajać mi w głowę, że nigdzie indziej na świecie nie będzie mi tak dobrze jak w Polsce. Drugi krok to był to, wie pan, gdybym miał zacząć karierę, to bym zaczął karierę od opery. Ja mówię: panie profesorze, zobaczy mnie pan w kanale orkiestrowym, proszę przynieść mi kanapki, trochę pieniędzy, bo jeżeli to robię, to dlatego, że już umieram z głodu. Okazuje się, że opera stała się, no nie wiem, jakieś 60-70% mojej aktywności artystycznej. Ale on też umiał zacząć. On mówił o tym, a jednocześnie przygotował dla mnie miejsca w Teatrze Wielkim w Łodzi. Trzeba tylko powiedzieć, że ja zadyrygowałem tego Strawińskiego, dlatego, że to profesor miał tym dyrygować. Ale w jego planach to było tak, że on przygotuje dyrektora, że on dyryguje, w pewnym momencie on powie, że nie zadyryguje, bo ma studenta. I ten student został przemycany, w ogóle dyrektor Pietras, jak się obudził, to ja już tam dyrygowałem tą premierą. Czyli to był kolejny krok w rozkroku, tak? Ja nie zadecydowałem o tym, ani że będę w operze, bo nie chciałem być w operze. Nie zadecydowałem o tym, że chcę być w Polsce, bo nie znam Polski, tak? Nie myślałem, że będę dyrygował baletem, bo chciałem dyrygować koncertami. Ale tak się składały, to mnie naprawdę bardzo to dużo dało. Łodzi podczas tego święto wiosny na cenie tańczyła kobieta, która stała się moją żoną. Moment już Łódź Wrocław, kiedy już byłem dyrektorem muzycznym we Wrocławiu, to już był moment, w którym nasza córeczka się urodziła. Czyli ona już była tu i tam. Do Warszawy się przeprowadziliśmy razem, ale ja wtedy, gdy byłem w Warszawie, jednocześnie byłem w Krakowie, tak, w Orkiestrze Polskiego Radia. Czyli nasze podróże tam z powrotem, to już póki dzieci były małe. Ale Poznań był ten moment, w którym nasze dzieci już miały szkoły i musiałam tę drogę skończyć. Kiedy chciałam już wyjechać stamtąd, to ona powiedziała, że wyjechać nie chcą. Rodzina mieszkała w Poznaniu, dzieci też, co trwało aż do zeszłego roku, kiedy moje córki już dorosły, wybyły z domu, a my znowu jesteśmy sami. Ja myślę, śni po polsku. Ja kiedy czytam, widzę autobus, no, numery, ja czytam po polsku, tak? Jeżeli śni mi się, że jestem w Brazylii, to moja rodzina w całości rozmawia ze mną po polsku z akcentem, konkretnym akcentem północno-wschodniej części Brazylii. Jest to też tak ciekawe, że ja w języku portugalskim mam coraz silniejszy akcent mojego dzieciństwa. Pełen w ogóle błędów gramatycznych. Ten akcent, ta forma mówienia coraz silniej mi wraca z biegiem czasu. Od dziecka, z powodu świata muzycznego, który jest światem, w którym znajdujemy dużą ilość bardzo utalentowanych muzyków żydowskiego pochodzenia. W zasadzie do lat ileś, naście, ja nie widziałem w Brazylii różnicy między ludźmi. Tak? Brazylijczyk tego nie widzi, ale jednak miałem kontakt z tymi osobami. Kilku z nich, zresztą wszyscy z Polski, często, kiedy byłem dzieckiem, podchodzili do mnie i do mojego brata z pytaniem, czy ty jesteś Żydem. Ja myślałem, że ostatni Żyd umarł na krzyżu, że po tym już Żydów nie było na świecie i że w zasadzie historia się totalnie zmieniła. To potem dopiero w szkole się nauczyłem, że jednak trwało to dłużej, że próbowano wiele razy zakończyć z żywotą tego narodu, między innymi właśnie podczas II wojny światowej, ale w innych sytuacjach historycznych, Greków, Syryjczyków, Rzymian. Natomiast to pytanie zostało mi w głowie. Szukałem coś, co by powiedział mi, czy tak, czy nie. Moja mama powiedziała, nie, absolutnie nie. Moja rodzina pochodzi w ogóle z Hiszpanii, północy Portugalii, nie ma nic z tym wspólnego. Najprawdopodobniej to z rodziny twojego ojca. No, w rodzinie mojego ojca to tym mniej prawdopodobnie. Kiedy przyjechałem do Europy i do Polski, gdzie tyle śladów obecności ogromnej kultury i historii, prawie tysiącletniej przecież obecności Żydów, zacząłem szukać pewnych koneksji i badać swoje drzewo genealogiczne. Okazało się, że tak, jak najbardziej po stronie mojej mamy, która tak bardzo negowała, dużo mniej po stronie mojego taty, ale też. I po pewnych odkryciach to zacząłem myśleć, co zrobić z tym odkryciem. Tak? Są osoby, które odkrywają czegoś takiego i żyją już tak, jak żyją, nie chcą niczego zmieniać. Coś, co się zmieniło w moim życiu 400 lat temu prawie, jednak nie dawało mi spokoju. Przez 20 lat myślałem bardzo usilnie, co robić z czymś, do czego chciałbym wracać, czy do tego wracać w ogóle wolno, czy możliwie, czy jak się to robi. I po długim rozmyślaniu, naprawdę to trwało aż prawie 20 lat, jednak podjąłem decyzję, że poszukam sposobu powrotu. Zgłosiłem się, będąc w Brazylii, do bardzo takiego znanego rabina z pytaniem, co on myśli i co robić, żeby dokonać drogę powrotu. No i zaczęła się droga. Ta droga, która się zaczęła wtedy, zajęła mi 6 lat studiów z 4 rabinami na 3 kontynentach ziemi i musiała się skończyć w pewnym momencie stanięciem przed żydowskim sądem rabinistycznym, potwierdzeniem moich chęci, prawda, przejścia pewnych rytuałów i praktyczne zdanie pewnego egzaminu, pokazanie w ogóle pewnej umiejętności, między innymi czytania i zrozumienia w języku hebrajskim, przejścia, powiedzmy, takiego chrztu, czyli zanurzenie się w wodzie i coś, co najbardziej przeraża mężczyzn, którzy się na to decydują, obrzezanie w wieku 50 lat. I stałem się na nowo Żydem, tym samym, który byłem 400 lat temu, kiedy z Portugalii, najpierw z Hiszpanii, potem z Portugalii wyrzucono Żydów, których nawrócono na siły na chrześcijaństwo, a którzy udawali chrześcijan na zewnątrz, a potajemnie praktykowali religię swoich praojców. W historii mojej rodziny nazwiska rodziny figurują w archiwach inkwizycji hiszpańskiej i nie jedna osoba z tych przeszła trud tortur, prawda, a nawet i śmierć w imię tej obrony tej wiary. Moja żona musiała przejść konwersję. To się nazywa proces powrotu. Jest to prawie jak konwersja na judaizm. I dzięki temu to mamy, że tak powiem, od kilku dobrych lat właśnie piękny żydowski dom, w którym nie ma już tradycji Bożego Narodzenia. Ale nasze córki, one bywają z nami przy stole, znają bardzo wiele rzeczy, ale już w tym momencie nasze córki mieszkają poza domem. Natomiast do nich będzie należała decyzja. Bywało na przykład tak, że myśmy nie mieli Bożego Narodzenia u nas w domu, ale w pokoju mojej młodszej córki była mała choinka. To obraz, że tak powiem, takiej akceptacji, tolerancji, który wydaje mi się jest, powinno być u podstaw w ogóle osoby, która próbuje się unieść duchowo. Moja mama jest bardzo szczęśliwa, muszę powiedzieć, bo my nie potrafimy w Europie, a myślę, że i w Polsce trochę trudne sobie wyobrazić, poziom otwarcia, akceptacji i tolerancji praktykowanej w Brazylii. Moja żona, kiedy była pierwszy raz ze mną w Brazylii, była bardzo pod wrażeniem tego, że te rodziny zbierają się, siedzą przy jednym stole, rozmawiają ze sobą, kiedy wszyscy są totalnie różni. Tak? Co jest dla mojej mamy najważniejsze, to jest to, żebym ja nie stracił z oczu to, co naprawdę ważne w życiu. Żebym wybierał dla siebie coś, co utrzymuje mnie przy wyborze moralnym i duchowym. I to jest rzecz absolutnie niezwykła, której mamy szansę doświadczyć właśnie w naszej rodzinie. Jednak pół wieku mam już za sobą, dzięki Bogu. Nie szedłem w życiu spać do dzisiaj. Żadnego dnia bez pretensji do siebie o tych rzeczy, które mi się nie udało tego dnia robić. Myślę i kłócę się ze sobą o to, co mi się nie udaje, o wiele częściej niż sprawiam sobie jakąś radość z powodu tego, że akurat to mi się udało. To nie jest to tylko to, czy ten akord jest czysty, nie jest tylko to, czy orkiestra gra idealnie razem, nie jest tylko to, nie, jest to, czy mój kontakt z tymi ludźmi, czy sposób traktowania ludzi jest odpowiedni do sytuacji, czy dzisiaj nie zrobiłem komuś krzywdę. O tym wszystkim trzeba na okrągło myśleć. Z ludźmi często rozmawiać. Tak? Nie oznacza to, że trzeba się zgadzać z tym, co jest na świecie. Ale moja rola nie jest zgadzanie się z miernością, słabością i z brakiem ambicji. Sądzę, że coś muszę się zmienić w moim życiu. W tym tempie, w jakim ja żyję, możliwe, że ja wytrzymam jeszcze 10 lat. Trzeba by pomyśleć, czy nie jest to pora na to, żeby uczyć, żeby trafić do jakiejś uczelni. Możliwe, że się wynudzę w tej pracy, możliwe, że ją rzucę po tygodniu. Wszystko jest możliwe. Natomiast może to jest akurat czegoś, czego ja miałbym się nauczyć od początku, bo tam rzeczy się poruszają dużo wolniej niż w tym świecie koncertowym, tak, gdzie za każdym ruchem batuty idzie jakieś milion nut już, tak? Nie, tam po prostu za każdym ruchem batuty idzie zaledwie jeden ruch batuty i nic poza tym, ale może to jest pomysł. Ja o tym myślę w ogóle w tym momencie, nie myślałem o tym wcześniej. Kiedyś pytano się moich dzieci, w ogóle oglądały telewizję, z jakim tam zwierzakiem kojarzy się twój tata, tam z jakimś tygrysem, z jakimś lewem, czy jakimś tam tego. Moje córeczki powiedziały, no jak to, przecież tata jest taki miękki, że robią ze mną co chcą. Najprawdopodobniej nie ma orkiestry na świecie, która by powiedziała, że nie jestem jakimś tygrysem czy lwem, a dla nich to ja byłem naprawdę jakimś kotkiem, z którym można robić wszystko, co się chce. Nie, w domu nie staram się dyrygować. Wiadomo jest, że życie zawsze kręciło się wokół mnie, żeby umożliwić mi w ogóle to całe szaleństwo tego życia artystycznego. Natomiast higiena psychiczna wymaga ode mnie, żebym ja wtedy był kimś zupełnie innym. Nie? Jestem kimś innym, szukającym cały czas obszary życia, gdzie ja niewiele umiem. Po to, żeby być w miejscu, gdzie wcale nie jestem gwiazdą. Nikt nie jest doskonały. Ja zaczynam cały czas moją drogę od początku.
Drugiego czerwca obchodził swoje urodziny. Dziś troszeczkę obchodziłyśmy razem z nim. José María Florencio.
Ciekawe, ile lat skończył?
Niedużo.
No właśnie.
To teraz, zanim Państwu odkryjemy kolejną płytę, którą przed chwilą rozpakowałam, a to jest płyta...
To jest płyta zatytułowana Saksofon, bo jakby mogła być inaczej zatytułowana, gdy gra Paweł Guznar, mistrz tego instrumentu.
Tak jest, wirtuos, który świetnie czuje się na saksofonie sopranowym, altowym i nagrał swoją autorską płytę, znaczy autorską ze względu na to, że sam na niej gra, bo wykonuje utwory dla niego napisane. Zanim Państwu zaprezentujemy fragment bajkowych opowieści Krzysztofa Herdzina, które są tutaj też pomieszczone na płycie, to powrócimy do naszej wspólnej rozmowy. To była rozmowa z trzema panami.
Tak, Paweł Guznar, Krzysztof Herdzin
i Wojciech Kołaczyk.
I Wojciech Kołaczyk.
Bo Krzysztof Herdzin swego czasu napisał pierwszy na świecie koncert na saksofon altowy i altówkę, który zresztą teraz ma być transkrybowany na dwa saksofony altowe. I wówczas wykonają go Paweł Guznar i Łukasz Dyczko, czyli mistrz i uczeń. A my wracamy do rozmowy przed światową prapremierą właśnie tego koncertu. W którym momencie wpadłeś na ten genialny pomysł, żeby stworzyć koncert na altówkę i saksofon altowy?
Ja nie wpadłem na ten pomysł. Zgodziłem się z propozycją napisania tego koncertu, a pomysł przyszedł do głowy Wojtkowi Kołaczykowi, naszemu wspaniałemu bydgoskiemu muzykowi.
Bo chciał coś dobrego grać.
Tak, prawda jest taka, że generalnie literatury solowej na altówkę nie ma zbyt dużo, bo myślę, że część z Państwa o tym wie. Altówka jest instrumentem troszkę traktowanym...
po masoszemu.
Prześmiewczo, tak jak akordeon, przez bardzo wielu ludzi i bardzo szkoda, bo jest to piękny, niedoceniony instrument i w orkiestrze kompozytorzy często grają, dają altówkom role takie no, niezwykle proste, wręcz banalne i ludzie się nudzą. A dobrze jest napisać im coś, co uaktywni ich troszkę, ożywi, bo jest to piękny instrument, w górze brzmiący jak skrzypce, w dole jak wiolonczele. No i w momencie, w którym Wojtek mi to zaproponował, to też jakby poprzedzone było rozmowami z Pawłem Guznarem, z naszym najwybitniejszym obecnie klasycznym saksofonistą. I chłopcy się ze sobą dogadali. No i okazało się, że nie ma takiego utworu w światowej literaturze. Nikt do tej pory tego nie wymyślił. Co stwarza obu tym instrumentom, i altówce, i saksofonowi, które nie są tak często prezentowane w koncertowym programie i w literaturze klasycznej, stwarza im więcej możliwości zaistnienia. No więc ja się ochoczo na to zgodziłem, bo lubię wyzwania. No i rzeczywiście było to trudne wyzwanie i ponieważ nigdy na taki skład nie pisałem i nikt przede mną tego nie zrobił, no długo nad tym siedziałem, szukając pomysłu, szukając jakiejś konsekwentnie przeprowadzonej myśli, żeby to od początku do końca było spójne i nie byłoby w tym dłużyzn. W każdym muzycy są zachwyceni, orkiestra się bardzo chce grać, co jest dla mnie najważniejsze zawsze, bo jeżeli orkiestra jest pełna rezerwy i nie uda się kompozytorowi czy dyrygentowi wzbudzić w orkiestrze entuzjazmu, no to trochę nie ma sensu pracować dalej.
Paweł Guznar i Wojciech Kołaczyk.
W ogóle w światowej literaturze muzycznej nie ma drugiej takiej pozycji na altówkę, saksofon altowy i orkiestrę symfoniczną. Wielu kompozytorów pisało utwory kameralne, ale rzeczywiście jeśli chodzi o taki skład z wykorzystaniem dużej orkiestry, to jest to ewenement.
Podobno inspiratorem był Wojtek, tak?
Tak, nie chwaląc się, był to mój pomysł, żeby właśnie na taki skład i zarówno instrumentalny, jak osobowy ten koncert się odbył.
Są duże emocje, prapremiera światowa, tym bardziej adrenalina coraz większa. Jesteście wspaniałymi panowie solistami, wspaniałymi muzykami, no ale jednak ta praca jest wyjątkowa chyba, zresztą nad każdym dziełem, które się prawykonuje.
No zawsze jest dreszczyk emocji, jeśli jest to pierwsze wykonanie, rzeczywiście światowe prawykonanie utworu. No cieszymy się bardzo. Myślę, że utwór jest tak fantastyczny, że nie skończy się na jednym wykonaniu, ale będziemy mieli z Wojciechem radość, frajdę wielokrotnie jeszcze wykonywać ten utwór w Polsce, bo absolutnie jest tego wart. Krzysztof jest znakomitym muzykiem, nie tylko aranżerem, multiinstrumentalistą, ale okazuje się, że znakomitym też kompozytorem, ostatnio niezwykle płodnym kompozytorem, bo przecież mnóstwo wspaniałych utworów pisze, więc cały koncert jest niezwykły, no a dla nas szczególna radość, że ten utwór również znalazł się w programie koncertu.
Czy wysoko poprzeczkę ustawił Krzysztof Herdzin i czy z wami konsultował wasze partie, no bo przecież wy najlepiej znacie swoje instrumenty?
Poprzeczkę wystawił bardzo wysoko, zarówno technicznie, no jak i interpretacyjnie. A czy konsultował z nami? Tak, za bardzo nie. Tak szczerze powiedziawszy, za bardzo nie. Natomiast drobne uwagi po napisaniu już przyjął do wiadomości, czy po zmienianiu.
No, na saksofonie było to pierwsze dzieło Krzysztofa, bo już pisał utwory kameralne, panią suitę Bajkowe opowieści na saksofon altowy i fortepian, również wersji z kwartetem smyczkowym, który miałem okazję właśnie z Wojciechem i kolegami z Baroque String Quartet wykonywać, więc była suita na tematy polskie, na saksofon altowy solo i kwartet saksofonowy. Zresztą Krzysztof sam gra na saksofonie też i robi to znakomicie, więc jakby tajniki mojego instrumentu nie były mu obce.
Mówimy, że jest to wspaniały utwór. To jest z tego, co już słyszałyśmy na próbie, utwór no, troszkę frywolny, taki bardzo lekki. To jest bardzo trudno zagrać, żeby tak brzmiał, tak jakby się właściwie unosił w powietrzu, żeby nie było żadnych kantów tam.
Jeśli chodzi o altówkę, to faktycznie łatwo jest grać bez kantów. Natomiast największym problemem czy sprawą do wyrównania jest nośność instrumentów, barwa. No i nad tym pracujemy, żeby z jednej strony nie było za cicho, z drugiej za głośno. Specyfika barwy i nośności no jest jakby główną sprawą, nad którą pracujemy.
Tak, no wydaje się, że ja mam zadanie nieco łatwiejsze, bowiem saksofon jest instrumentem bardziej dynamicznym i tutaj mogę się zdecydowanie wycofać do dynamiki piano czy pianissimo, ale jakby to forte, które oczywiście również mogę wykonać w tym wypadku, musi być nieco ograniczone z uwagi na też możliwości, ograniczone możliwości dynamiczne altówki. No ale to jest taka właśnie fajna zabawa, której tutaj od wczoraj jesteśmy i bawimy się.
Co odnajdujecie w tej muzyce? Już powoli można powiedzieć, że Krzysztofa Herdzina muzyka jest jakby trochę naznaczona takim charakterystycznym znakiem. Ja bym dodała takie jeszcze słówko, figlarność w tych szybkich częściach, Ewa mówiła frywolność. No coś takiego jest, lekkiego. Być może, o czym wczoraj zresztą z Krzysztofem rozmawiałam, że być może jest to te jego poczucie humoru. Czy odnajdujecie coś takiego w jego muzyce?
Absolutnie tak, no to jest po prostu cały Herdzin. Także ja bym się tu nie doszukiwał jakiejś inspiracji, twórczości innych kompozytorów, po prostu to jest cały Krzysztof znakomity. Żartowniś czasami, czasami bardzo ekspresyjny, czasami niezwykle wyrazowy, czasami właśnie taki troszkę chimeryczny.
Bardzo trudno jest w takiej sytuacji być spokojnym, ponieważ myślę, że ci wszyscy ludzie, czy większość z nich, dużo bardziej wnikliwie mnie obserwuje, prawda? I ocenia mnie, analizuje, więc czyhają też na pewno błędy dużo bardziej niż inni. Więc to też człowieka jakoś tak mobilizuje, ale też wkręca w jakąś taką niepotrzebną nerwowość i w tremę. No ale koniec końców okazało się, że bardzo muzyka im się spodobała i wydaje mi się, że są bardzo entuzjastycznie nastawieni i z dnia na dzień coraz lepiej to idzie, a nie jest to łatwy materiał. Pozwólcie Państwo, że jeszcze coś powiem. Zawsze to powtarzam przy różnych koncertach, i klasycznych, i jazzowych, i popowych, i różnych innych. To jest truizm, że muzyka jest tylko jedna. Natomiast prawda jest taka, że my bez Państwa, bez publiczności bylibyśmy nikim. Także bardzo Wam dziękuję za zainteresowanie, bo tak to możemy sobie grać sobie, a muzom, w domu, w czterech ścianach. A muzyka żyje dopiero wtedy, kiedy dzielimy się z Państwem. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie, dziękuję orkiestrze. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Paweł Gusnar, Krzysztof Herdzin i Wojciech Kołaczyk. To był fragment rozmowy, którą kiedyś nagrywałyśmy, niedawno całkiem.
To był grudzień 2015 roku.
O, już leci.
A teraz fragment bajkowych opowieści Krzysztofa Herdzina. To cykl 8 miniatur, przeznaczonych początkowo na flet z Towarzyszeniem Fortepianu, no ale potem stało się inaczej. Paweł Gusnar.
Thank you. Thank you.